Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Sport. Dzisiaj Studio Sport, przed mikrofonem dzisiaj
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji kilka słów na temat siatkówki, będzie również żużel, Formuła 1, no i oczywiście piłka nożna. Skupimy się szczególnie na występach Polaków w ligach zagranicznych, ale też powiemy na temat ostatniej kolejki ligowej w Ekstraklasie. No i rozpoczynamy siatkówką, ponieważ cały czas trwają Mistrzostwa Świata Kobiet. Tam nasze panie do tej pory radziły sobie nieźle, ponieważ wygrały swoje trzy pierwsze mecze w fazie grupowej, no ale niestety już w kolejnych potyczkach tak dobrze nie było, ponieważ Polki przegrały najpierw z Dominikaną 1-3, a potem z reprezentacją Turcji 2-3.
Ostatnie informacje są takie słodko-gorzkie, gdyż właśnie Polki przegrały dwa spotkania, ale mimo to awansowały do drugiej rundy, zajęły ostatecznie czwarte miejsce w grupie B. No minusem jest to, że dorobek właśnie z pierwszej rundy przechodzi także do drugiej rundy, a tam Polki czeka naprawdę ciężkie zadanie, chociażby mecz z Serbią czy ze Stanami Zjednoczonymi. Później zagramy jeszcze z Kanadą i z Niemkami. Te dwa spotkania będą nieco mniejszego kalibru, że tak to ujmę, ponieważ zespoły Kanady i Niemiec są nieco słabsze. Najbliższe spotkanie dzisiaj zostanie rozegrane z reprezentacją Serbii i to jest o tyle ciekawy pojedynek, że zmierzył się tam na ławce trenerskiej Stefano Lavarini z Danielem Santarellim, czyli ze szkoleniowcem. Jest to jakby pojedynek szkoleniowców, którzy ubiegali się o posadę selekcjonera reprezentacji siatkarskiej kobiet. No i właśnie te spotkania ze Serbią, Stanami, z Kanadą i Niemcami będą taką determinacją do tego, żeby walczyć o top 8, bo to jest jakby chyba cel naszej reprezentacji.
A dodajmy, że spotkanie z Serbią rozpocznie się o godzinie 20:30. Przechodzimy do żużla. Można powiedzieć, że najprawdopodobniej to już ostatnie takie podsumowanie, jeżeli chodzi o wydarzenia z tego sportu, przynajmniej w tym roku, ponieważ dobiegł końca cykl Grand Prix. Wiedzieliśmy już wcześniej, że tytuł mistrzowski zapewnił sobie Bartosz Zmarzlik. Reprezentant Polski po raz trzeci w swojej karierze może się cieszyć z tytułu indywidualnego mistrza świata na żużlu. W miniony weekend odbyły się zawody na toruńskiej motoarenie, a więc całkiem blisko nas. Jeżeli chodzi o wyniki, tym razem najlepszy okazał się reprezentant Słowacji Martin Waculik, który w finałowym biegu pokonał wspomnianego właśnie Bartosza Zmarzlika. Na trzecim miejscu był reprezentant Danii Leon Madsen, a na czwartym Maciej Janowski, który też awansował do wielkiego finału. I co bardzo istotne, dzięki temu wynikowi Maciej Janowski również może się cieszyć z medalu w końcu, bo już od kilku lat był tak na pograniczu, ale zawsze w tych decydujących momentach brakowało czy to szczęścia, czy umiejętności, ale w końcu Janowski z brązowym medalem cyklu Grand Prix łącznie zdobył 106 punktów. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków startujących na motoarenie, z dziką kartą wystartował Kacper Woryna i on dość pechowo, bo zakończył zmagania na 9. miejscu, a więc tym pierwszym, które nie dawało awansu do półfinałów. Jeżeli chodzi o pozostałych reprezentantów Polski, wystartował jeszcze Jakub Miśkowiak, który z dorobkiem 5 punktów zakończył rywalizację na 13. miejscu. Patryk Dudek i Paweł Przedpełski, występy można powiedzieć do zapomnienia, Dudek zaledwie 4 punkty, zaś Przedpełski, rzecz nawet bardzo rzadko spotykana w cyklu Grand Prix, ponieważ przywiózł 5-0 tak naprawdę. A więc wynik, który jest bardzo wstydliwy z pewnością dla każdego zawodnika. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną całego cyklu, oczywiście Zmarzlik zdecydowanie zwyciężył, 166 punktów. Wicemistrzem świata został tym razem Duńczyk Leon Madsen. O Janowskim już mówiłem. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, Patryk Dudek poza czołową szóstkę wypadł, zajął 7. miejsce, zdobył łącznie 102 punkty, zaś Paweł Przedpełski tych punktów zgromadził 29. To jeżeli chodzi o Polaków, którzy na stałe w tym sezonie startowali w zawodach Grand Prix. Dudek wiemy już z informacji, które dzisiaj do nas dotarły, że dostanie stałą dziką kartę na przyszły sezon, natomiast zabraknie niestety w elicie Pawła Przedpełskiego. No i przechodzimy do Formuły 1, ponieważ tam po przerwie wróciła rywalizacja w cyklu Grand Prix. Tym razem odbyły się zawody w Grand Prix Singapur.
O godzinie 11, 11 minucie i w 11 sekundzie kierowca z numerem 11 na bolidzie przekroczył jako pierwszy linię mety. Oczywiście mowa o Sergio Perezie. Meksykanin przez długi czas bardzo dobrze sobie radził, bardzo dobrze blokował drugiego Charlesa Leclerca. No i tak naprawdę od pierwszego okrążenia, gdzie już na pierwszym zakręcie wyprzedził Monakijczyka, był liderem tego wyścigu. No i dzięki temu, że zwyciężył wcześniej w Monako, teraz w Singapurze, jest drugim kierowcą w historii, któremu udało się właśnie w jednym sezonie stanąć na podium w tych dwóch bardzo trudnych wyścigach ulicznych, czyli na Monako i Singapurze. Pierwszym takim kierowcą był Sebastian Vettel, który dokonał tego w 2011 roku. Bardzo dużo mówiło się o zwycięstwie właśnie Sergio Pereza. Według informacji podawanych przez różnych dziennikarzy, za taki wynik miało odpowiadać między innymi to, że w końcu otrzymał taką podłogę, jaką ma w swoim samochodzie Max Verstappen. Przez długi czas mówiło się właśnie o słabszej dyspozycji Pereza, ale też było sporo mowy o tym, że ma on gorszy samochód. Teraz, kiedy otrzymał taką samą podłogę, widać, że Meksykanin potrafi jeździć cały czas, że jednak ta jego forma potrafi zwyżkować i potrafi walczyć jak równy z równym z naprawdę dobrymi kierowcami, bo właśnie bronił się przed Leclerciem, no i nie pozostawił jakichkolwiek takich szans na rywalizację reszcie stawki. Trzeci był Carlos Sainz, który miał przynajmniej kilkanaście sekund straty właśnie do Pereza, czwarty Lando Norris, piąty Daniel Ricciardo. Ricciardo, który startował z 16 miejsca, przebił się właśnie na piątą pozycję. No i jest to jego najlepszy wynik w tym sezonie. No i pewnym jest także, że Australijczyk, który jest idolem wielu fanów, jego uśmiech jest szeroko rozpoznawalny w świecie, nie wystartuje już w przyszłym sezonie Formuły 1. W jego miejsce pojawi się Oscar Piastri. Co do samego wyścigu, aż sześciu kierowców nie ukończyło GP Singapuru. Jest to Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Nicolas Latifi i Zhuganzhou, popularny w Polsce, czyli Guan Yu Zhou. Co do właśnie osób, które nie ukończyły wyścigu, to najgłośniej mówił Fernando Alonso, który jest niezadowolony z sytuacji w Alpine i mówi, że właśnie przez to, że jego bolid jest bardzo zawodny, już stracił 60 punktów w klasyfikacji kierowców w tym sezonie. A jeśli mówimy o klasyfikacji kierowców, tam na czele cały czas Max Verstappen, który ma 341 punktów i mimo, że ten wyścig ostatni nie poszedł po jego myśli, zakończył go dopiero na siódmym miejscu, to i tak pewnie lideruje w klasyfikacji kierowców i raczej nie ma co się obawiać tego, że zostanie dogoniony przez Charlesa Leclerca. Ten ma 237 punktów, a trzeci jest Sergio Perez, 235, także walka o wicemistrzostwo będzie dość zażarta. Ciekawie robi się także w klasyfikacji konstruktorów. Tam pierwszy Red Bull 576 punktów, drugie Ferrari 439, trzeci Mercedes 373, ale ciekawa jest walka o miejsce czwarte. McLaren walczy tam z Alpine. Różnica punktów wynosi zaledwie 4, a wiemy, że miejsce w formule czwarte, piąte, każde kolejne, różnica tego jednego miejsca to są ogromne miliony, także tutaj zespoły będą miały jeszcze o co walczyć. No i jeszcze kończąc może wątek Grand Prix Singapuru, warto zaznaczyć, że na 9 miejscu skończył dopiero Lewis Hamilton, a poza punktami znalazł się inny kierowca Mercedesa, George Russell, czyli Mercedes, który był tak typowany w roli faworytów, jeśli chodzi o zwycięstwo w tym wyścigu, nie poradził sobie z wymagającym torem w Singapurze.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut przeanalizujemy, jak polscy piłkarze radzili sobie w ligach zagranicznych.
Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mevi brato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor.
Przegląd lig zagranicznych i występów Polaków w tych ligach rozpoczniemy sobie od ligi angielskiej, ponieważ tam dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy, wiele zaskakujących wyników. Chyba najgłośniejszym echem w ostatni weekend odbił się derbowy mecz w Manchesterze, gdzie ekipa City rozbiła Manchester United aż 6-3. Bohaterem został rzecz jasna Erling Haaland, który popisał się hat-trickiem, ale też 3 gole zaliczył Phil Foden.
Manchester United wciąż nie potrafi grać z klubami z top 6. Bardzo wiele porażek właśnie z takimi zespołami w ostatnim czasie. I mecz z Manchesterem City jest najlepszym tego dowodem. Tutaj gospodarze, czyli właśnie The Citizens, w pierwszej połowie tak naprawdę rozstrzygnęli ten rezultat. Erling Haaland show. To spotkanie można tak to określić, że to właśnie było show w wykonaniu Norwega. Manchester United... Można powiedzieć, że próbował odpowiedzieć, ale te próby były już raczej pod koniec spotkania, kiedy już właśnie City miało przychylone szale zwycięstwo tak naprawdę na swoją korzyść. No i to cały czas pokazuje, jakie braki są w Manchesterze United i ile do pracy do wykonania ma jeszcze nowy szkoleniowiec. Można powiedzieć, że jeszcze nowy, chociaż już ma troszkę miesięcy przepracowanych, Erik ten Hag. No i co do jeszcze Premier League, to wydaje mi się, że dobrym meczem było spotkanie Arsenalu z Tottenham Hotspur. Tutaj Arsenal wygrał 3-1, mimo że do przerwy był bramkowy remis. Tutaj spory wpływ chyba na to spotkanie też miało to, że podejście piłkarzy pod wodzą Mikela Artety, to jak ten zespół się zmienił i to jak teraz potrafił pozytywnie podchodzić do każdego spotkania i podchodzić do niego z taką podniesioną głową. Myślę, że tutaj w sferze mentalnej bardzo wiele pracy wykonał Arteta. No i czwarte zwycięstwo Arsenalu w ostatnich 5 meczach to jest dobry prognostyk na dalszą część sezonu.
Jeszcze zwróciłbym uwagę na pierwsze zwycięstwo Leicester. Ekipa Lisów po 7 rozegranych spotkaniach miała w dorobku zaledwie punkcik. Teraz przyszło efektowne przełamanie. Przyszło to przełamanie w starciu z Beniaminkiem, a więc ekipą Nottingham Forest. No widać, ta ilość transferów w ekipie Nottingham nie przekłada się póki co na jakość zespołu. No i Leicester z 4 punktami dalej jest w strefie spadkowej, ale być może to będzie taki impuls, żeby odbić się od dna. Punkty pogubił Liverpool, który do przerwy przegrywał z Brighton na własnym stadionie, aby ostatecznie zremisować 3-3. Jeżeli chodzi o Polaków, 90 minut Łukasza Fabiańskiego, a jego West Ham United pokonał Wolverhampton 2-0, zaś w starciu Leeds z Aston Villą zakończonym bezbramkowym remisem pojawiło się 2 Polaków. Mateusz Klich od 79 minuty w barwach Leeds, zaś w końcu w ekipie Aston Villa zadebiutował Jan Bednarek, który pojawił się na boisku pod koniec pierwszej połowy.
Tutaj oba występy cięższą pod kątem tego, że właśnie ci piłkarze pojawili się na boisku. Chociażby Mateusz Klich w tym sezonie bardzo rzadko gra, a jeśli już wychodzi, no to na jakieś końcówki minut, tak jak to było w meczu właśnie z Aston Villą. No dość powiedzieć, że Mateusz Klich w tym sezonie rozegrał najwięcej minut w jednym meczu, to 31.
No i przechodzimy do Ligi Hiszpańskiej. Tam oczywiście zacząć należy od tego, że kolejne trafienie Roberta Lewandowskiego, już 9. w bieżącym sezonie ligowym. No i co bardzo istotne, było to trafienie na wagę 3 punktów dla Dumy Katalonii. Barcelona dość ciężko radziła sobie w starciu z Majorką i to właśnie błysk umiejętności polskiego napastnika spowodował, że ekipa Xaviego odniosła cenne zwycięstwo. Tym bardziej cenne, że punkty pogubił Real Madryt, który zremisował w ostatniej kolejce z Osasuną 1-1. To powoduje, że Barcelona zrównuje się punktami z Królewskim, ale jest obecnie na pierwszym miejscu w tabeli.
Barcelona bardzo dobrze sobie radzi i to ostatnie spotkanie pokazało, że nawet takie cięższe mecze, w którym ciężko im właśnie przebić się przez defensywę rywali, ciężko im sfinalizować swoje akcje, także potrafią przechylić na swoją korzyść. To oczywiście cieszy trafienie Roberta Lewandowskiego, który umacnia się w klasyfikacji najlepszych strzelców. No i te ostatnie wyniki Barcelony i Realu pokazują, że ten sezon może być bardzo ciekawy i bardzo zacięty w kontekście rywalizacji tych dwóch zespołów o mistrzostwo Hiszpanii.
Warte podkreślenia jest bardzo dobra postawa Atletiku Bilbao. Baskowie w ostatniej kolejce wygrali z Almerią 4-0 i są na bardzo dobrym trzecim miejscu na chwilę obecną. W marazmie tkwi z kolei Sevilla, która przegrała na własnym stadionie z Atletico Madryt 0-2 i ekipa Juana Lopetegiego z dorobkiem zaledwie 5 punktów znajduje się na ostatnim bezpiecznym miejscu w tabeli. Przechodzimy do Ligi Włoskiej. Tam bardzo dobre występy reprezentantów Polski. Przede wszystkim mamy na myśli Arkadiusza Milika, który wpisał się po raz kolejny na listę strzelców, a jego Juventus pokonał Bolonię 3-0.
Jeśli ktoś miał wątpliwości co do przejścia Arkadiusza Milika do Juventusu w kontekście jego rywalizacji z Duszanem Wlachowiciem, no to teraz widzimy, że reprezentant Polski prezentuje naprawdę świetny poziom, jest w dobrej formie, jeśli chodzi o występy oczywiście w klubie, no bo w reprezentacji to jest nieco inny rozdział i o tym można byłoby też sporo mówić. Natomiast bardzo dobrze odnalazł się w Turynie Arkadiusz Milik, no i widać, że ma zaufanie trenera, co też prezentuje się tak, co owocuje także tym, że zdobywa kolejne bramki, no i wspomaga ten Juventus w pięciu się w tabeli.
Jeżeli chodzi o innych Polaków, warto podkreślić kolejny dobry występ okraszony asystą Piotra Zielińskiego. Jego Napoli pokonało Torino 3-1, a w barwach Torino 74 minuty Karola Linettego. Na boisku pojawili się również Bartosz Bereszyński w Sampdorii, Krzysztof Piątek w Salernitanie, Łukasz Skorupski zagrał oczywiście przeciwko Juventusowi, Jakub Kiwior 81 minut z Lazio w barwach Specji. Co warte podkreślenia, Kiwior tym razem zagrał na lewej stronie defensywy, a więc troszkę inaczej niż zwykle. Bartłomiej Drągowski 90 minut w Specji również spędził i Sebastian Walukiewicz na ławce z Milanem tym razem nie wystąpił, natomiast Kamil Glik 61 minut z Ascoli. No i myślę, że warto dwa słowa jeszcze powiedzieć o wyczynach Polaków z innych lig, bo tam też sporo dobrych rzeczy się działo.
Chociażby trzeba wspomnieć o Grzegorzu Krychowiaku, który rozegrał 90 minut i zdobył 2 gole w meczu z Al-Faja. Oczywiście Krychowiak jest reprezentantem klubu Al-Shabab. Zagrał także 90 minut Mateusz Wieteska, który również cieszy się ostatnio sporym zaufaniem trenera w Clermont. No i zanotował przy tym asystę w meczu z Ajeco. Jego zespół, czyli Clermont, wygrało 3-1. Zwycięstwo mamy także Augsburga, gdzie Robert Gumne asystował przy jednym z goli w meczu z Schalke. 76 minut i asysta Jakuba Kamińskiego w meczu Wolfsburga ze Stuttgartem. Tutaj Wilki także wygrały 3-2. Michał Karbownik także zanotował asystę w meczu Fortuny Düsseldorf z Arminią Belfort 4-1. Tutaj było zwycięstwo zespołu, w którym grał Polak. Także zagrał Dawid Kownacki. On jeszcze lepszy występ, ponieważ zanotował 2 asysty. No i bardzo dobrze spisał się Kamil Jóźwiak, który w meczu Charlotte z Filadelfią wygranym 4-0 zagrał 80 minut i zanotował 2 asysty.
Oczywiście liczymy na to, że taką dyspozycję biało-czerwoni przełożą również na zbliżające się już coraz szybciej Mistrzostwa Świata. Nam jeszcze została do omówienia 11. kolejka Ekstraklasy, o której powiemy za kilka minut. Za nami 11. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Jej omówienie rozpoczniemy od meczu w Radomiu, gdzie Radomiak podejmował ekipę Krakowi. Tym razem Pasy zwyciężyły to spotkanie 2-0.
Radomiak prowadził to spotkanie. Posiadanie piłki było zdecydowanie na ich korzyść, 67-33%. Natomiast to Krakowia grała lepiej w piłkę, lepiej operowała futbolówką i to jakby przełożyło się także na bramki. W 21 minucie wynik spotkania otworzył Jakub Myszor. W finalizacji dokonał Benjamin Kalman w 73 minucie. No i właśnie Krakowia wygrała 2-0.
Kolejne spotkanie to starcie Wisły Płock z Piastem Gliwice. Nawciarze, można powiedzieć, przełamali taką niemoc w zdobywaniu punktów, którą mieli w ostatnich tygodniach. Wygrali to spotkanie 1-0 po bramce w samej końcówce.
Wisła Płock pokazała dominację w meczu z Piastem. Piastem, który w tym sezonie prezentuje się bardzo słabo, zaskakująco słabo, patrząc pod tym kątem, jak prezentowali się chociażby w poprzednim sezonie. Teraz ekipa Waldemara Fornalika nie potrafi nawiązać do tego czasu i zdecydowanie brakuje im i formy, i widać, że pewnej jakości w drużynie. Tymczasem, jak już Łukasz wspomniałeś, Wisła Płock wróciła na taką zwycięską ścieżkę i wygrała to spotkanie 1-0.
Co do Piasta, to jeszcze myślę, że warto poczekać na wiosnę, bo w Gliwicach z reguły wiosna jest lepsza, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. Kolejny mecz to starcie Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. Padło tam 5 goli i zwycięstwo miedziowych 3-2.
Bramki dla Górnika zdobywał Robert Dadok, ustrzelił dublet w 18:58 minucie, natomiast dla Zagłębia strzelali Damian Bochar i Filip Starzyński. Tutaj Bochar także ustrzelił dublet. Było to dość ciekawe spotkanie, bardzo, bardzo duża wymienność piłki, wiele akcji podbramkowych po obu stronach, no i właśnie Zagłębie wygrało 3-2.
No i przechodzimy do meczu, o którym mówiło się zdecydowanie najwięcej w kontekście ostatniej kolejki, czyli starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa. Można by powiedzieć, troszkę z dużej chmury mały deszcz, jeżeli chodzi o wynik. Chociaż okazji bramkowych raczej nie brakowało. Niestety nie zabrakło również takich negatywnych scenek. Chodzi mi o zachowanie kibiców przy bramce, gdzie stał Kacper Tobiasz, rzucanie butelkami w kierunku zawodnika Legii.
Tutaj oczywiście skandaliczne zachowanie kibiców i takich rzeczy nie chcemy oglądać na stadionach. Natomiast co do samego spotkania, wiele okazji było, ale tylko po stronie Lecha Poznań. Legia Warszawa nie oddała ani jednego celnego spotkania, dlatego tym bardziej dziwi wypowiedź po meczu Kosty Runiejcia, czyli trenera wojskowych, który mówił, że był bardzo dumny ze swojej drużyny, która zniszczyła tak naprawdę święto w Poznaniu. Nie wiem, czy można być zadowolonym z postawy zespołu, który nie oddał właśnie ani jednego celnego strzału, chociaż wynik 0-0 może być w pewnym sensie satysfakcjonujący, to jednak Legia wydaje się być zespołem o najwyższych aspiracjach i chcąc i będąca zespołem, który właśnie chce kreować sytuację i grać piękny futbol. Właśnie takie słowa trenera Runiejcia dziwią. Co do samego Lecha Poznań, no to tutaj zabrakło skuteczności przede wszystkim pod bramką. Mieliśmy dwie bardzo dobre okazje, chociażby Michała Skurasia, czyli świeżo upieczonego reprezentanta Polski. Był on ostatnio w wysokiej formie, ale tym razem nie potrafił właśnie pokonać Tobiasza, będącego między słupkami Legii. Tobiasz także wyciągnął kolokwialnie mówiąc, bardzo dobre strzały, chociażby Joao Amarala. Także na plus na pewno postawa golkipera, na minus postawa chociażby Artura Jędrzejczyka, który po dwóch żółtych kartkach wyleciał z boiska. Druga żółta kartka. Można powiedzieć, to było głupie zachowanie, głupi faul na Mikaelu Iszaku, czym osłabił drużynę, no ale ostatecznie właśnie Legia szczęśliwie, zadowolona jest z tego wyniku, 0-0 zremisowała, no i ma 21 punktów w tabeli.
Prawdziwe święto w Szczecinie, mówię święto, ponieważ w końcu ukończono i oddano do użytku de facto nowy stadion Portowców, a drużyna Pogoni nie zawiodła swoich kibiców i pokonała Lechię Gdańsk 2-1.
Tutaj właśnie to święto musiało, wynik w tym meczu, w tym święcie w Szczecinie mógł być tylko jeden. Pogoń wygrała po bramce Pontusa Almqvista i Kamila Grosickiego. Dla gdańszczan bramkę zdobył Maciej Gajos. No i widać było, że Pogoń chciała, walczyła, no i ostatecznie właśnie wygrała to spotkanie. No i dzięki temu stanęła na szczycie tabeli Ekstraklasy.
Kolejne spotkanie to było starcie Miedzi Legnica ze Stalą Mielec. Bardzo potrzebująca punktów ekipa Beniamin. Niestety tym razem dla nich znowu przegrała, tym razem 0-2.
Co ciekawe, bramki dla Stali Mielec zdobył Said Hamulić w 20 minucie, to nie jest jeszcze ciekawe, natomiast Adam Ratajczyk zdobył bramkę w 45 minucie i to jest o tyle ciekawe, że jest to pierwszy gol tego zawodnika od 4 marca 2020 roku, czyli ofensywny zawodnik nie zdobył gola w 42 meczach.
Kolejne spotkanie to starcie Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce, bardzo dużo goli, bo aż 5 i zwycięstwo Białostoczan 4-1.
Do przerwy jeszcze nic nie zapowiadało aż takiego wysokiego zwycięstwa Jagiellonii, ponieważ był remis 1-1, natomiast już po przerwie Jagiellonia ruszyła na Koronę, zdobywając właśnie 3 gole i pewnie wygrywając 4-1.
Ja tylko dodam, że doszło do niecodziennej sytuacji, bo tam przy bramce Marka Guala gracze Korony oddali piłkę w geście fair play, tymczasem Jagiellonia tej piłki nie oddała z powrotem i później zdecydowano, że jakby zostanie odpuszczona akcja dla Korony, po czym padło wyrównanie Jakuba Łukowskiego. Bardzo rzadka i dość kuriozalna sytuacja na polskich boiskach. Kolejne spotkanie to Widzew Łódź, Raków Częstochowa, bezbramkowy remis.
Mimo to, że bezbramkowy to mecz był ciekawy, 28 strzałów, 10-18 na korzyść Rakowa, mimo to właśnie chyba Widzew może być bardziej zadowolony z tego podziału punktów.
No i na zakończenie tej kolejki Śląsk-Wrocław podejmował Wartę Poznań, przegrywając 0-2.
Śląsk był bardzo nieskuteczny, mimo 13 oddanych strzałów do 4 Warty właśnie przegrali 0-2. Gole zdobywali Enis Destan i Milan Czoryn.
No i rzut oka na tabelę. Na prowadzeniu, tak jak mówiłeś, Pogoń Szczecin, 21 punktów. Taki sam dorobek ma warszawska Legia. Na trzecim miejscu Wisła Płocka z dorobkiem 20 punktów. Na chwilę obecną w strefie spadkowej Korona Kielce, punktów 11. No i w najgorszej sytuacji Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Te dwie drużyny do tej pory zaledwie z 5 punktami zdobytymi. Na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sportu. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.